Reformacja to nie tylko rozdział w podręczniku historii. To ruch, który zmienił świat i sposób myślenia o Bogu. Dziś obchodzimy święto Reformacji. Co ją spowodowało i czy odniosła sukces? Dziś pastor będzie debatował z historykiem i ateistą doktorem Napierałą. Czy w Polsce jest dziś szansa na drugą reformację? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach historyk dr Piotr Napierała. Witamy.
Witam serdecznie.
Witam w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam również naszego gościa. Pozdrowienia Piotrze. I tu w studio i wszystkich naszych widzów.
I redaktor Michał Farfos. Witam Ciebie, Państwa. Michale. Panowie, na początek będziemy rozmawiać dzisiaj o reformacji, ale na początek krótkie pytanie aktualne, bo o ile to, że dzisiaj jest święto reformacji, to Polacy mało kojarzą, że to już jest 508 lat od przybicia tych tez przez Marcina Lutra, ale za to jutro mamy święto, które każdy kojarzy, święto zmarłych, dla niepoznaki zwane Wszystkich Świętych. I mam dla was pytanie, kiedy straciliście wiarę w ten system tych odpustów, kupowanie? Może najpierw pan doktor, kiedy pan stracił wiarę, a może jeszcze pan kultywuje, tak jak są takie zdjęcia, jak Jarosław Kaczyński tam z tymi odpustami idzie. Jak to się stało?
No ja w odpusty to nigdy nie wierzyłem. Ja jestem generalnie ateistą. Kiedyś mi się wydawało, że jestem trochę religijny, bo ja bardzo lubię religijne pieśni. I nawet katolickie, więc a co dopiero protestanckie, to jest w ogóle ten fajny sznyt, który jak Luther skomponował właśnie Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Verhund Waffen. To później cała jest jakby plejada protestanckich kompozytorów, więc ja uwielbiam religijne pieśni i mi się wydawało, że jestem religijny, bo lubię ten podniosły nastrój. No, w odpusty to jak ja się dowiedziałem pierwszy raz o tym, jako jeszcze nastolatek, że było kiedyś coś takiego jak handel odpustami, to ja nie byłem pewien, czy to jest handel odpustami dla siebie, czy dla krewnych, którzy męczą się w czyśćcu. No, potem się dowiedziałem, że to jest dla krewnych, którzy męczą się w czyśćcu, no ale nie wiem, czy to jest lepiej, to raczej jest jeszcze gorzej, tak? Czyli skubię się na ziemi kogoś, żeby przepchać kogoś z czyśćca do nieba i czyściec jest w ogóle czymś takim, co w Biblii zdaje się tego nawet nie ma. Nie wiem, bo całej Biblii nigdy nie, od deski do deski nie przejrzałem. W każdym razie no, jest to coś potwornego, handel odpustami, ale Luther protestował przed mnóstwem innych, przeciwko mnóstwie innych rzeczy i tutaj moi jakby intelektualni przodkowie, tacy jak Erasm z Rotterdamu na przykład, szli ręka w rękę z Lutrem właściwie, bo te grzechy Kościoła były właściwie znane i każdemu inteligentnemu człowiekowi, o właśnie, Erasm, są jakby zrozumiałe, prawda? Także mówiono o rzeczach, oni obaj mówili o rzeczach, o których się już przez jakiś czas mówiło. Też był ruch Devotio Moderna, żeby to było bardziej, żeby religia bardziej przekładała się na filantropię, na jakieś działania bardziej systemowe, a nie tylko dawanie od jakiegoś, co jakiś czas jałmużny i tak dalej. Więc można powiedzieć, że Erasm z Rotterdamu razem z Lutrem wymyślili nowoczesny świat i nowoczesną religijność. I ja z tą nowoczesną religijnością nie mam problemu jako ateista, dlatego że ona jest właśnie taka propaństwowa, też proświecka trochę w pewnym sensie. Luther zawarł taki, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, przeciwieństwo do papieży, nie rościł sobie nigdy prawa do władzy świeckiej. To jest niesamowita sprawa, więc tutaj jest ogromna różnica. No, Kościół się tak ośmieszył w ciągu zwłaszcza XIV i XV wieku, gdzie było chwilami nawet trzech papieży, którzy nawzajem się klątwami obrzucali. I dopiero na soborze w Konstancji w 1415 zwołanym, trwającym 4 lata, już chyba w 417, czy po 2 latach debatowania, obalono wszystkich 3 papieży, prawda? I wybrano 4. papieża jako jedynego papieża, Marcina V. No i ludzie widzieli to wszystko. Dodatkowo jeszcze Luter wybrał się do Rzymu i zobaczył papieża Juliusza II w zbroi, który jechał na zwykłą świecką wojnę i zachowywał się jak każdy inny renesansowy książę, no to zadał sobie pytanie, o co tutaj właściwie chodzi? To jest duchowny, czy to nie jest duchowny? O co tutaj chodzi, prawda? To jest jakby cały proces uświadamiania sobie tego, że papiestwo zachowuje się na sposób kompletnie no, bez sensu, tak? Kieruje się chciwością i wyłącznie swoim doczesnym interesami.
Pastor Pawłuchecki, ty kiedy straciłeś wiarę w te odpusty? Czym dla ciebie w ogóle ten system odpustowy jest?
No, podobnie jak Piotr, też nigdy takiej wiary nie miałem. Wychowałem się w domu pozytywistycznym. Jeszcze tradycje XIX-wieczne. Na to się też nałożył ten okres komunizmu, także pozytywizm i ateizm. To było moje dzieciństwo. Miałem okres w swoim życiu bycia takim bardzo aktywnym katolikiem, ale to byłem takim katoliko-protestantem, czy takim katolikiem, takim partyzantem protestanckim w katolicyzmie, tak jak zresztą ksiądz Blachnicki, bo tu rozmawiamy o reformacji. Głównym, można powiedzieć, takim punktem spornym to było, jak człowiek dostaje się do nieba. No, tu odpusty są częścią tego sporu. Luter odkrył, czytając Pismo Święte, tu zobaczcie, jaki fajny egzemplarz, tym razem ja się nie przebrałem, Piotr się nie przebrał, ale mamy nawiązujący do epoki taki oto egzemplarz Pisma Świętego z XIX wieku. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, ciężkie, też możemy wam powiedzieć. Wcześniej no, to było jeszcze większe, jeszcze cięższe, jeszcze bardziej trudne do zdobycia. I ksiądz Blachnicki przyjął protestantyzm, można tak powiedzieć, ponieważ tu na chwilę proszę księdza Blachnickiego, żeby sam o tym powiedział.
Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki.
A właśnie o to poszło i do dzisiaj katolicyzm głosi inną naukę. Chodziło właśnie o zbawienie. Czy ono jest całkowicie za darmo, jako prezent kupiony przez Jezusa na krzyżu Golgoty, a teraz dawany przez Jezusa osobiście, nawet nie przez pastorów czy kościoły, przez Jezusa osobiście za darmo każdemu, kto poprosi, czy też jest wytworem pewnej sumy wiary, sakramentów, dobrych uczynków, działalności księży, jakichś pielgrzymek religijnych, właśnie tych odpustów po śmierci i tak dalej, i tak dalej. Także my, będąc już w tym protestancko-katolickim ruchu oazowym, myśmy się śmieli z tych takich no, kucypałów katolickich, jeśli chodzi o te doktryny o kulcie świętych, o sprzedaży tych odpustów, drabina, szczebel drabiny, która się przyśniła, nie? No to i w krzyżakach już mamy. No myśmy się z tego normalnie nabijali. Oczywiście z odpustów też, także w tego typu no taką, bo to jest wystąpienie, to mówiłem na takim programie kilka dni temu w środę, to jest wystąpienie przeciwko naturze Boga, nie? Że Bóg przebacza i dręczy. Przebacza i dręczy. No darował, zapłacił, a teraz dręczy w czyśćcu te rzekome dusze i tak dalej. Bzdura, bzdura kompletna. Nigdy w to nie wierzyłem, dzięki Bogu.
Piotrze, z kolei mam takie pytanie, jakbyś mógł tak w skrócie opowiedzieć, jakie czynniki doprowadziły do reformacji?
No, to, co już wspomniałem, czyli to, że Kościół katolicki był właśnie bardzo interesowny i Luter miał do czynienia jako filozof i jako potem mnich augustiański, bo on w 1505 roku został właśnie magistrem filozofii A później, wtedy to było coś, oczywiście, dzisiaj to dziwnie brzmi, ale wtedy to bardzo mało ludzi się kształciło w ten sposób. No ale Lutra było na to stać, bo jego tata Johann Luther był górnikiem, a wtedy to było dosyć prestiżowe zajęcie. I znowu to jest ciekawe, jak 500 lat coś się zdarzyło temu, to trzeba wszystko tłumaczyć, do wszystkiego przypis dawać. No więc Luther poszedł na Uniwersytet w Erfurcie, i w 1505 roku przeżył taką straszliwą burzę, co myślał, że jej nie przeżyje, i obiecał sobie wtedy, że wejdzie wtedy do zakonu. Wybrał zakon augustianów całkiem sensownie z filozoficznego punktu widzenia, bo oni trzymali się doktryny świętego Augustyna, więc jest to, był to dosyć taki, no ciężko to może ateiście powiedzieć, ale w miarę racjonalny zakon, tak? Jakiś zakon z intelektualnymi ambicjami. No i on tam właśnie został, był raczej tam nie do końca szczęśliwy, bo to był jednak człowiek, który wcześniej prowadził wesołe życie studenckie, jak to się mówi, i naukowe. No ale rzeczywiście od 1512 już przemawiał na tematy, które dzisiaj byśmy określili mianem takich bardziej politycznych, i przekonywał do swoich racji, a tym takim triggerem, który go spowodował, że to się wszystko zaczęło dziać, było to, że jeden z Hohenzollernów, bocznej gałęzi Hohenzollernów, żeby było śmieszniej, rodziny związanej oczywiście z Brandenburgią, która za 20 parę lat przyjmie protestantyzm jako jedno z późniejszych, nie wcześniejszych, tylko późniejszych krajów niemieckich, on starał się bardzo o fuchę arcybiskupa Moguncji i tylko po prostu zażądano kasy od niego za to. No, Kościół katolicki, wiadomo. No i on zbierał tą kasę i dla niego właśnie taki dominikanin Johann Tetzel, on zbierał tą kasę w postaci właśnie nowego wzmożonego handlu odpustami. No i Luther wystąpił przeciwko temu właśnie. I tutaj jest ta tradycja o przybiciu właśnie tych 59 tez na ścianie kościoła Wittenberdze. Niektórzy mówią, że to jest mniej istotne niż to, że on napisał do lokalnego biskupa i to, że ktoś poglądy Lutra zaczął kolportować bez jego zgody i to zaczęło być drukowane. I to jest ciekawa sprawa, że w 1518 roku lud Saksonii jest właściwie już po stronie Lutra. To dlatego, że od dawna w wielu niemieckich państwach uważano, że papizm, że katolicyzm to jest taka trochę włoska zabawa i Niemcy są poszkodowane w toku tej zabawy, to są tylko traktowane jako dojna krowa, prawda? To jest ciekawe, bo niedawno, jak były sprawy kryzysu bankowego, to Niemcy też mieli takie wrażenie, że są dojną krową. No więc bardzo szybko zwykły lud, bo to, że książę Fryderyk Mądry, saski książę Fryderyk III Mądry zajmie stronę Lutra właśnie, będzie go popierał, będzie go chronił przed ewentualną przemocą ze strony Habsburgów, to jest powszechnie znane, ale mniej znane jest to, że właściwie lud saski był po stronie Lutra właściwie od razu. Czyli to nie było tak, że grunt nie był przygotowany. On był przygotowany, ponieważ ten Mitteldeutschland, te środkowe Niemcy właśnie z Saksonia, były dwie Saksonie wtedy, była Saksonia Albertyńska i Saksonia Ernestyńska. Albertyńska to jest ta z Dreznem, ta druga na zachód położona to jest Ernestyńska. Ten książę, który chronił Lutra, to był Ernestyński, więc uchronił go nie w Dreźnie, tylko na zamku Wartburg, prawda? Więc to też jest takie trochę, może być, wtedy Niemcy składały się z mnóstwa państewek i to akurat większe państw, kilkunastu większych państw i setek państewek. No i więc tutaj była, poza tym Habsburgowie byli zajęci wtedy zamianą na tronie cesarskim, zmarł w 1519 zmarł Maksymilian Habsburg, trzeba było wybrać nowego Habsburga i przez ten czas nie mieli jakby czasu, żeby się tym zająć, tym krnąbrnym mnichem i tak dalej, zwłaszcza, że on miał od razu pewne poparcie właśnie społeczne i to takie niemałe. Poza tym, no i jeszcze to, że to było wszystko drukowane, prawda? Na przykład Jan Hus, występując z nieco podobnymi hasłami 100 lat wcześniej, nie miał tego, jak występował w 1400 którymś roku, no to nie miał tego luksusu. Bo Johann Gutenberg wymyślił druk też w Niemczech w 1450 latach, więc to, że ktoś wziął teksty Lutra i opublikował je prawdopodobnie bez jego zgody, to też jest pokazane, że ludzie się z nim zgadzali. On właśnie wykładał tak bardziej politycznie już od 5 lat wtedy, więc bardzo szybko ten ruch rósł, a Habsburgowie byli zajęci najpierw wyborem cesarza, potem byli zajęci wojnami z Francuzami we Włoszech i to dało czas protestantom, żeby ten ruch rósł. Nowi książęta się zaczęli przyłączać do tego. Po Saksonii drugim państwem protestanckim na świecie była Hesja. To jest ta kraina z Frankfurtem, mówiąc tak upraszczając troszeczkę. Frankfurt należał co prawda do cesarza, ale ziemie dookoła by należały do landgrafa Hesji. I landgraf Hesji zaraz dołączył do księcia Saksonii. I tak powolutku zaczęło się to rozprzestrzeniać. A Habsburgowie się zorientowali za późno. W 1521 roku był zjazd rzeczywiście w Worms, czyli w Wormacji. To był Sejm Rzeszy i tam Lutrowi groziło prawdopodobnie niebezpieczeństwo ze strony cesarza Karola, tego już nowego cesarza, ale właśnie Fryderyk Mądry go ocalił i nawet trochę wbrew woli chyba Lutra, bo Luter chyba nie doceniał rozmiarów niebezpieczeństwa. Został zamknięty jakby w zamku Wartburg na prawie rok, gdzie tłumaczył Biblię i ujednolicił w ten sposób język niemiecki. To jest nieprawdopodobna w ogóle sprawa. Więc Luter jest reformatorem i politycznym, i religijnym, i muzycznym, i literackim w jednym. To jest jak Krzysztof Kolumb, tylko ze świata intelektualnego, można tak powiedzieć, duchowego.
To może teraz chwila ogłoszeń. Mamy dzisiaj dla Was promocję, tylko dzisiaj. 50% taniej możecie nabyć książki Piotra Stkowicza o reformacji. To jest pierwsza, Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. A druga, tutaj mam z kolei Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji. Tak, może bardziej. Także wchodzicie sklep.idźpodprąd.pl. Tam są szczegóły tej promocji. Mamy dla Was też sondę. Czy w Polsce możliwe jest trwałe przełamanie monopolu Kościoła katolickiego? Tak, nie. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać z naszymi gośćmi pod koniec naszego programu. No i przypominamy dzisiaj, skoro jutro święto zmarłych, to dzisiaj ostatni dzień października. Także przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Zostawcie nam łapkę w górę. Sprawdźcie subskrypcję, napiszcie komentarz. Możecie pisać też pytania. No i dlatego mówię o tych miesiącach, bo co miesiąc podsumowujemy ilość osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd. Na teraz mamy 735 osób wspierających w październiku.
To już jest chyba więcej niż miesiąc wcześniej.
Nie, chyba nie właśnie. Jeszcze 70, nie? Tam 80 parę było. Także jeszcze dzisiaj możecie to zrobić.
Miesiąc do tyłu jestem, przepraszam.
idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak można nas wesprzeć. Można to zrobić na przykład blikiem 791-521-721. My wracamy do naszego tematu, czyli do reformacji. Pastor Paweł Chojecki. W polskich szkołach ta reformacja to są właśnie te żony tego Henryka VIII. Tam coś tam o tych odpustach, ale głównie właśnie,
Nawet za komuny był film, nie? Sześć żon Henryka VIII, to pewnie nie oglądaliście, ale ja oglądałem z wypiekami na twarzy jeszcze, bo to wtedy miałem właśnie jakieś naście, ale tak mniej lat. Także była to taka wielka, dziwna historia dla mnie. Ale chciałem powiedzieć katolikom, tu oczywiście tak Tymek używa tego pogańskiej nazwy Święto Zmarłych. Katolicy,
sam jej nie wymyśliłem, wiesz.
Ale kler katolicki z tym walczy.
Walczy, w szkołach też zawsze walczyli.
Powiedzieć, że tu katolicka nazwa to jest Wszystkich Świętych. Nie?
Mówiłem, że dla niepoznania.
Później jeszcze mówią to zaduszki.
Zaduszki.
Nie?
Że to zaduszki jakoś później chyba są.
Za duszę właśnie tam się modlą i tak dalej. Ale wróćmy do głównego tematu. Wiele tematów, bo jak jest Piotr, to jest wiele tematów od razu. I teraz jak się tu odnaleźć?
Powiedz, co było najważniejsze w tej reformacji, jak ty na to patrzysz?
Jeśli mogę, to, bo najważniejszy to był sojusz właśnie rozumu z Biblią. Nie? Tu z jednej strony był Erasm. Powiedzmy, że on symbolizuje rozum. Ale nie do końca, bo przecież on pierwszy przetłumaczył Biblię, Nowy Testament, on przed Lutrem, 1516 rok, czyli jeszcze Lutrowi to do tego czasu 522 to jest 6 lat, nie? A już Erasm tłumaczy Nowy Testament z greckiego, nie? I to robi wielką furorę w całej Europie. Czyli, ale powiedzmy, że on ten humanistyczny rozum, a Luter Biblię, nie? I to się połączyło. Oni razem współdziałali i rzeczywiście to nie tylko tych dwóch współdziałało, tylko w ogóle elity tak nastawione bardziej humanistycznie i bardziej właśnie duchowo współdziałały wtedy ze sobą. No i zobaczcie, my tu z Piotrem taki nieformalny paktśmy zawarli, taki sojusz. I to jest, myślę, na wzór właśnie tamtych czasów. No a teraz wracamy do
tych żon.
Do tego, żon,
co się w szkole uczy, nie?
Tak się myśli, że był sobie katolicyzm, bardzo fajny.
500 lat, fajny,
tak,
taki, wiesz, jeden papież.
Się rozwijał fajnie i kwiatuszki tu dzieci sypały i tak dalej, nie? A tu ten zły Luter przyszedł i to wszystko,
wojny chłopskie,
tak. Wszystko zburzył i tak dalej. Bzdura, bzdura, bzdura. Nie? Próby reformy kościoła były podejmowane jeszcze w pierwszym tysiącleciu, to Bogomołowie na Bałkanach, zaraz potem na początku drugiego tysiąclecia, 1100 coś tam, no to już Francja południowa, już północne Włochy, potem oczywiście Anglia, a potem przenosimy się już blisko Polski, czyli właśnie wspomniany Hus na Wycliffe angielskim, hodowany, można tak powiedzieć, i to dociera oczywiście też do Polski. Uniwersytet Jagielloński praktycznie jest sprotestantyzowany. Wtedy tłumaczenie Biblii na dworze Jagielły, jego żona, królowa Zofia i tak dalej, wiele by można o tym mówić. Także to pokazuje, że ten duch reformy, on cały czas buzował w świecie, powiedzmy, chrześcijańskim, tylko wcześniej, tak jak powiedział Piotr, nie było warunków, żeby on się przebił. Inaczej mówiąc, albo cesarz, lub tam jakiś król, albo papież bezpośrednio mieli na tyle siły i wolnej myśli, wolnej głowy, jak to się mówi, żeby zdusić, spalić, puścić krucjatę, wymordujcie wszystkich, Bóg pozna swoich i tak dalej, nie? I w ten sposób się rozprawiano z próbą reformy tej biblijnej kościoła przez około prawie 1000 lat, można powiedzieć.
Przedstawiasz to jako taką jedną próbę. A jak się patrzy na te przeróżne ruchy, no to one nie miały wielu części wspólnych, nie? Hus, no to głównie ofiara, tak? Tutaj Luter zaczął od odpustów.
No nie, miały część wspólną,
jaka była ta nadużycia część
kleru.
Właśnie?
Nadużycia kleru to ludzie widzieli. Nawet nie trzeba było otwierać Nowego Testamentu, żeby było jasno widać, że to jest jakaś sprostytuowana, na kacze, aby powiedzieć, no ale nie będę klął, nie? Instytucja. I to widzieli i ludzie wierzący, niewierzący, różnie wierzący i tak dalej, nie? Dlatego był taki, to co powiedział właśnie Piotr, był już taki jednolity front, że mamy tego dość. No i wtedy właśnie Bóg wykorzystał Lutra.
Piotr, ja bym tak jeszcze dopytał, bo mówiliśmy sobie teraz o Wycliffe, o Husie, ale mi się wydaje, że po prostu tych dwóch dżentelmenów nie miało też takiej możliwości działać na społeczeństwo. I tutaj bym dopytał o ten zjazd w Ormacji, bo tam Luter pierwszy raz starł się z wysłannikiem papieskim, nie? Z Janem Eckiem, czy jakby to określić. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wtedy przekonywano społeczeństwo do danej tezy, jak to wyglądało i dlaczego Luter wyszedł zwycięsko, bo też wspomniałeś o jego wykształceniu i prawniczym, nie?
Tak, w tej debacie z Johannem Eckiem to jest niesamowite, że Luther został, Eck myślał, że załatwi sprawę przez to, że ta debata w ogóle trwała chyba 2 tygodnie, to w ogóle było coś niewiarygodnego, jak wyglądały renesansowe debaty, były po to, żeby je wygrać, one nie były po to, żeby przekonać, to była trochę inna formacja intelektualna niż dzisiaj sobie to wyobrażamy, więc to było, można powiedzieć, że taki pojedynek dwóch gwiazdorów polityków trochę też, jakby to było bliżej by było do, ale którzy musieli jednak no, dowodzić nie hasłami, tylko rzeczywiście posunąć się rozumem. Co było połącz, jakbyśmy my się cofnęli do tamtych czasów, to byśmy mieli wrażenie, że to jest walka dwóch kandydatów na prezydenta połączona z debatą naukową i standardami naukowymi. Także, bo oni musieli być zakotwiczeni w piśmie i w Biblii i w faktach na tyle, na ile mogli. Więc to było na pewno niezwykłe widowisko. Johann Eck zarzucił Lutrowi, że ty mówisz to, co mówił Hus. Wprost nawiązując, licząc, że Luter się przestraszy, bo w 1415 roku Hus został spalony przez cesarza Zygmunta, my mówimy Sigismunda Habsburga, luksemburskiego, przepraszam. na soborze Konstancji, tym samym, gdzie tych papieży wyzerowano i wybrano, tylko wcześniej spalono jeszcze Husa. Mimo że cesarz gwarantował mu bezpieczeństwo, więc jak w 1521 roku była ta debata na Sejmie w Worms, czyli ponad 100 lat później, to właśnie dlatego książę Fryderyk Mądry z Saksonii uratował Lutra, bo spodziewał się, że znowu Luter dostał gwarancję bezpieczeństwa i cóż znaczą cesarskie gwarancje bezpieczeństwa, kiedy cesarz jest po stronie po prostu katolicyzmu i koniec, prawda? Więc no tak przy okazji jeszcze tutaj pokażę, że też mam tą książkę przy sobie, jeszcze jej nie czytałem, ale mam ją na stosie do przeczytania, także akurat się tak złożyło, że mam ją po prostu na prawo od siebie, tą książkę, którą reklamowaliście przed chwilą. Z tego, co widziałem, jest dobra, ale jeszcze nie czytałem. W każdym razie o Henryku VIII bym powiedział parę słów, myślę. Henryk VIII na początku był bardzo negatywnie nastawiony do Lutra i nawet Kościół katolicki go wynagrodził tytułem Defensor Fideis, czyli obrońca wiary, i aktywnie prześladował Henryk VIII protestantów. Ale jednocześnie przez to, że właśnie tak bardzo było papiestwo uwiązane przy Habsburgach, papież nie chciał mu dać rozwodu ze swoją z żoną Henryka, Katarzyną Aragońską, hiszpańską księżniczką, która nie dała mu dzieci. A Henryk VIII to był władca absolutny, to znaczy on naprawdę rządził tą Anglią i on nie mógł sobie pozwolić na brak potomka. My dzisiaj lubimy to wyśmiewać, ale no taka jest reguła monarchii, takiej monarchii rządzącej, tak? W Anglii monarchia rządząca się skończy trochę wcześniej niż w innych krajach i będą rządzić premierzy już w XVIII wieku, ale mimo wszystko no, za czasów Henryka VIII to była ciągle jeszcze monarchia absolutna, czy też z pretensjami do absolutu, absolutnej władzy, można tak powiedzieć bardziej, bo nigdzie tej absolutnej władzy nie było tak naprawdę. No w każdym razie Henryk VIII zwalczał Lutra i zwalczał Anglików zafascynowanych Lutrem, ale chciał też mieć syna i tutaj papiestwo mu tak bardzo zaszło za skórę, że Henryk VIII postanowił zbudować coś, co właściwie miało być kościołem katolickim, tylko że z nim zamiast papieża na czele, czyli z królem zamiast papieża. On to postanowił, widząc, że Luter zgadza się w zasadzie, żeby w Niemczech na przykład książę Saski, czy landgraf Heski, czy władca Wirtembergi, żeby oni byli, czy Brandenburgi, żeby oni byli opiekunami nowej wiary. No więc skoro tak, no to Henryk VIII powiedział, to ja zrobię sobie taki katolicyzm, tylko angielski, i nazwał to kościołem anglikańskim, bo nazwał to kościołem Anglii dosłownie, Church of England. No i na początku to był rzeczywiście kościół katolicki, ale później się okazało, że przybywało wielu ludzi zafascynowanych luteranizmem, i oni zaczęli protestantyzować ten kościół, więc to jest jeszcze troszeczkę inaczej niż sobie często ludzie wyobrażają. Ten kościół akurat anglikański, on na początku był polityczny, a ideologiczny stał się dopiero później, więc to też pokazuje, jak bardzo różny sposób mogła przebiegać reformacja.
Pastor Paweł Chojecki, ciebie jeszcze zapytam właśnie dla ciebie, jakie najważniejsze wydarzenia z tej reformacji. Ty często mówisz, że Polska też miała wkład, że pierwsze państwo protestanckie...
A, nie licząc tych księstw tak, niemieckich, nie?
To pod polskim królem troszeczkę porozmawialiśmy o tych wydarzeniach.
Zresztą Luter doradzał wielkiemu mistrzowi, że żeby uchronić to państwo, no to musi przejść na protestantyzm i schronić się pod opiekę króla polskiego, i tak się też stało.
No ale co się z tymi protestantami później działo? No bo wiemy, że przecież to, co Luter głosił, czy to, co Calvin głosił, to potem jeszcze mocno ewoluowało do tego, co teraz jakby możemy mówić o nauce protestanckiej. Jak do tego doszło, do tego jakiegoś takiego wykrystalizowania tej końcowej?
Zarówno Erasm, jak i Luter jako taką fundamentalne swoje osiągnięcie pokazują tłumaczenie Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli oni wskazują na źródło, że nie możemy patrzeć na te setki czy tysiące różnych jakichś tam świętych katolickich, doktorów teologii, nie wiem, objawień, jakichś tam ojców Kościoła, nie wiadomo czego, tylko musimy wrócić do Pisma Świętego. To był też czas po upadku Konstantynopola, czyli też, czyli Cesarstwa Wschodniego i Kościoła Wschodniego. Kościoła Wschodniego, lepiej tak nawet powiedzieć. I wtedy dużo pism klasycznych, czyli greckich, czyli także rękopisów Nowego Testamentu, zalało Europę Zachodnią. Stąd Erasm nie tylko przetłumaczył Nowy Testament z greki na polski, ale też dzieła starożytnych filozofów greckich. Także widać, że to był ten prąd i tu wiele okoliczności się skupiło w tym, żeby reformacja mogła się udać, żeby wreszcie udało się zreformować chrześcijaństwo. Także najważniejsze, no to jest właśnie Pismo Święte, że ono wchodzi jako źródło, jako takie źródło sola scriptura, czyli taki najważniejszy punkt odniesienia.
Do którego jest, ludzie mają dostęp.
Tak, i to jest wszędzie. I tu zarówno ta strona humanistyczna, jak ta strona, powiedzmy, chrześcijańska, mówią w języku ojczystym, w języku narodowym. Nie? I Erasm to popiera i Luter oczywiście też to, co Piotr mówił, tworzy jak gdyby taki zunifikowany niemiecki. I to się później dzieje u nas. Przecież wielki, wielki protestant Mikołaj Rej, niekiedy się, znaczy rzadko kiedy w polskim szkolnictwie się podkreśla, że to był protestant. Mówi się jakiś tam reformator, coś tam, tak nie wiadomo o co chodzi.
Subaryta,
no jakieś tam różne. To nawet widziałem u Rydzyka, jak tam tak Subaryta. Nie mogli powiedzieć, że to był protestant, a jakoś go tam chcieli pochwalić. Także tu narodowcy powinni mieć na sztandarach Reja, ale jakoś tak nie chcą. Nie rozumieją biedne dziadki, że to właśnie protestanci, można powiedzieć, na nowo odtworzyli państwa narodowe. Wcześniej łacina i taki uniwersalizm katolicki panował. No ale to tam krużganek oświaty jeszcze tam nie dotarł. Nie będziemy się tutaj dalej znęcać nad tym towarzystwem. Może oglądają nasz program, to jakiś tam kaganek zaświeci. Czyli najważniejsza to jest Biblia. Najważniejsze to jest odwołanie do źródła. I oczywiście treść. No bo co Luter odkrył? Dlaczego on postanowił walczyć z zabobonem, z kłamstwem Kościoła katolickiego? On zaczął czytać list do Rzymian i list do Galacjan. Od tego zaczął lekturę Pisma Świętego. Także jak chcecie, też możecie, możemy wam wysłać, jeśli nie macie. Ale zwykle w polskich domach Biblia jest, tylko nie czytana, zakurzona. Nie?
Ale zbliża się ten okres, jak będzie czas, kiedy...
Tak, tak. I Osiołek też przemówił ludzkim głosem, tak, tak, zbliża się. No w każdym razie wtedy katolicy raz w roku sięgają po Biblię, ale tylko jeden fragment mogą czytać z Ewangelii Łukasza. Już teraz na kartce im dają, żeby czasem się nie zaciekawili tym, co tam dalej czy wcześniej jest. Tu już ksiądz da na kartce, da opłatek, wszystko jest w pakiecie. No ale wróćmy. I Luter w tych listach odkrył, że zbawienie jest za darmo. Rozumiecie? Sprawiedliwy, czyli ten, który się znajdzie w niebie, usprawiedliwiony przez Boga, z wiary żyć będzie. Kiedy przetłumaczył Biblię, no to właśnie katolicy go zaatakowali za werset właśnie z listu do Galacjan, chyba 3,18, że niezależnie od uczynków prawa, tylko z wiary jest zbawienie. Nie? Tam zaraz właśnie ten Ek i inni go tam atakowali, że gdzie tu nie tylko coś tam. No to sobie zobaczcie w Grece, nie? I tam większość myślicieli poparło, że to tłumaczenie Lutra jest prawdziwe. Zbawienie jest tylko i wyłącznie z zaufania Chrystusowi. Jest prezentem. Żadne zasługi, żadne sakramenty, żadne pośrednictwo kleru, kościoła, kogokolwiek. Nie ma. Nul, zero. Jezus osobiście daje w prezencie każdemu człowiekowi zbawienie. To jest największe odkrycie reformacji i ono dotarło masowo. Już za pomocą pamfletów, krótkich właśnie takich broszurek, bo to się wtedy takie małe formy, już nie tylko księgi i takie, wiecie, gdzie tam trzy wsie trzeba było sprzedać, żeby kupić, tylko kartka papieru już zaczęła chodzić. I tam, to tak jak my pokazujemy, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, mała broszurka, to mniej więcej takie broszurki zalały Europę. Właśnie to, co Piotr powiedział, że nawet ludzie drukowali już tam bez copyrightów, bez tego, żeby jak najwięcej ludzi poznało prawdę. To są największe zdobycze tamtej XVI-wiecznej reformacji. Później można jeszcze pokazać jej wpływ na dzisiejsze społeczeństwa, no ale to jeszcze oddzielny temat.
Piotrze, czy ty byś chciał się odnieść, czy liczysz na pytanie ode mnie?
Ja bym chętnie odrobinkę o tych owocach reformacji, ale króciutko. To znaczy różnica na przykład w zwalczaniu analfabetyzmu i w promowaniu powszechnego szkolnictwa między krajami protestanckimi jak Holandia, Anglia, Saksonia, Brandenburgia, czy Szwecja, czy Dania, a krajami, które pozostały w większości lub wyłącznie katolickie, jak Hiszpania, Portugalia, Polska i tak dalej, no ta przepaść nie mogłaby być głębsza. To znaczy protestanckie państwa w zasadzie zwalczają analfabetyzm jako zjawisko, które dotyczy przytłaczającej większości społeczeństwa w XVII wieku. Bo chodziło o to, że ludzie muszą umieć czytać Biblię, prawda? I to było w języku narodowym, więc był też napęd, żeby się uczyć tego. Pastorzy pilnowali w krajach, gdzie protestantyzm zwyciężył, pilnowali tego, żeby czytano to. Dla mnie jako ateistycznego intelektualisty to może czytanie Biblii nie jest aż tak bardzo istotne, ale z tego się bierze potem czytanie w ogóle. Czyli w ogóle na przykład w XVIII wieku panowie polscy będą jechać do Szwecji i będą widzieć chłopów, którzy czytają gazety w roku 1750. Chłopów, zwykłych chłopów, którzy czytają gazety, którzy nie żyją zresztą na pańszczyźnie, tylko są wolni, bo w większości krajów zachodu tak było. I tutaj mamy po prostu taką różnicę, że protestanci zwalczają analfabetyzm w wieku XVII, a katolicy w wieku XX. I to tak w połowie, drugiej połowie raczej niż pierwszej. No, Portugalia, Polska, nawet rejony katolickie krajów protestanckich są strasznie zapóźnione. Włochy, no coś to jest coś potwornego. My za często o tym zapominamy, więc ja na przykład ubolewam, że wielu liberałów i wielu naukowców, poczuję się reprezentantem obu tych grup, zapomina o tym, że protestantyzm jest niezwykle proedukacyjnym. Oni się zazwyczaj skupiają na kwestiach mniej istotnych tutaj, że protestantyzm jako religia, która nie staje na rozkaz jak sznurek, tylko każdy konsystorz podejmuje decyzje osobno, każdy region, każdy kościół właściwie podejmuje decyzje osobno, no to są oczywiście kościoły bardziej konserwatywne i bardziej liberalne, tak? I w tym są liberałowie trochę pogubieni, ale faktem jest takim, że protestantyzm ma tak wielkie zasługi dla edukacji jak żadna inna zmiana. Także a propos, chętnie odpowiem na jakieś pytanie, tylko jeszcze tu zaznaczę, że tutaj obok mnie protestancki akcent jest Johann Sebastian Bach, który wprost nawiązywał do Lutra i jego reformy muzycznej. To też jest ciekawy temat, myślę.
Ja jeszcze adwocem jedno zdanie, bo mówiłeś, pogłębiliśmy tę edukację i to, że dzieci w krajach protestanckich uczyły się już czytać na Biblii, język narodowy i tak dalej, ale nie tylko czytać, bo to nie była taka scholastyka, wiecie, powtarzanie na pamięć i tak dalej. Zaraz potem szła dyskusja, co to znaczy, czyli myślenie logiczne, a tekst czytanie ze zrozumieniem, dzisiaj byśmy powiedzieli.
Tak, dzisiaj jest z tym problem.
Dzisiaj jest z tym 40% analfabetów takich funkcyjnych jest. Także wtedy od razu uczyło się czytać i co to znaczy, i o co chodzi, co Bóg chciał powiedzieć, co chce, żebyśmy zrobili z tym i tak dalej. Także to wszystko działo się w ramach protestantyzmu i przeszło później na całe społeczeństwo, że chłop zaczyna czytać gazetę i myśleć, dlaczego jest tak i tak w państwie.
Panowie, teraz chwila przerwy, bo mamy, zapowiemy wam, za chwilę pokażemy, w poniedziałek pokażemy wam niezwykłego gościa, bo udało nam się wywiad z nim
sami zrobić. Niezwykli, dzisiaj Piotr.
Tak, ale teraz będzie wywiad z kolei zza oceanu, czyli generał Hodges, były dowódca wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Udało nam się ten wywiad z nim już kolejny zrobić. Zobaczycie go w poniedziałek, ale już teraz zobaczycie krótki zwiastun tego, co zobaczycie w poniedziałek o 13:00.
You believe that the concern for the common good can be restored rather than just struggle between two antagonistic political camps?
I do believe it is possible that we could get back to where there's just the normal chaos that we always have and the normal friction, but we can't survive if it stays like it is now. We would become so vulnerable to outside forces if we don't somehow repair the damage that has been done.
Będzie oczywiście o Trumpie, o tym, co obserwujemy. Ja bym jeszcze
podziękowania dla Euniki Żuk, oczywiście Chojeckiej, kiedyś siostry, córki, bo to właśnie Unika po raz pierwszy z generałem Hodgesem już wiele lat temu nawiązała kontakt i generał Hodges dzisiaj zgodził się udzielić nam wywiadu. Czekam z niecierpliwością, bo widzieliście, że sprawy bardzo ważne. Ameryka, protestancka Ameryka, to wracamy do naszego tematu, no nagle zmieniła kurs i teraz sami Amerykanie są zatroskani. Co dalej z Ameryką? Co dalej ze światem?
To porozmawiajmy teraz ty. Odpowiedz, jakie dla ciebie najważniejsze skutki reformacji? Powiedziałeś o Biblii. Co jeszcze można by powiedzieć o reformacji? Co ona dała światu?
Społeczeństwo obywatelskie, mówiąc już językiem współczesnym. To, co powiedział Piotr, chłop czyta gazetę. Nie? Chłop ma mniej więcej podobną wiedzę jak szlachcic. Oczywiście kapitalizm zaraz wchodzi, że to zdolności się liczą, to praca się liczy, to oszczędność, to racjonalne gospodarowanie kapitałem i tak dalej, i tak dalej. I to doprowadza do tak zwanej demokracji liberalnej, o której mówimy, Stany Zjednoczone, oczywiście Europa Zachodnia i Północna, to jest efekt wprost protestantyzmu. I o tym, to co powiedział Piotr, wielu liberałów, wielu demokratów nie pamięta, zapomina. Tak jakby to tak było od zawsze. Nie, to właśnie dał protestantyzm w tym efekcie odłożonym o powiedzmy 200-300 lat.
Powiedzieliśmy sobie trochę o plusach bycia protestantem, ogólnie co protestantyzm nam dał. I teraz, skoro protestantyzm jest taką trampoliną rozwoju, dlaczego państwa w Europie, na świecie tkwią przy katolicyzmie? Piotrze, co myślisz?
No, to jest ciekawe pytanie, bo a propos kapitalizmu, na przykład kapitalizm wymyślono właściwie jeszcze przed protestantyzmem, wymyśliły miasta włoskie, na przykład Wenecja, Genua i tak dalej, ale i one były bardzo antyklerykalne, wszystkie te miasta. Wszystkie te miasta kapitalistyczne, Florencja, one były bardzo antyklerykalne w pewnych dziedzinach. Ale tam niestety wygrała kontrreformacja, czyli udało się zdusić te sprawy. Założono w latach 30. założono w XVI wieku założono ten zakon jezuitów. Zakon jezuitów był uformowany jak armia. O tym się nie mówi. Oni mieli generała, który podlegał wprost papieżowi i ślubował tylko papieżowi. To było bardzo dziwne. To był zakon walczący, to mało powiedziane, tak? Oni manipulowali po prostu ludem, zmanipulowali lud, że mimo że w samych Włoszech na przykład i krajach katolickich pojawiały się właśnie ruchy protestanckie czy nawiązujące do protestantyzmu, jak Waldensi na przykład, no ale niestety nie udało się tego. Tam po prostu protestantyzm przegrał, kościół katolicki zaprzęgł każdą możliwą przemoc, jaka jest. To nie jest tak, że ludy tkwiły przy katolicyzmie, tylko kościół katolicki i monarchowie katolicy, którzy pozostali przy katolicyzmie, bo im się to opłacało albo bo tak uważali, że tak należy, oni po prostu przemocą trzymali swoje ludy przy katolicyzmie. I w tym nie ma tutaj powiedzenie, że ludzie pozostali przy katolicyzmie w odniesieniu do tych czasów, na przykład typu XVII-XVIII wiek, no to tak trudno tak powiedzieć. Po prostu przemocą zrobiono tak. Na przykład po ataku szwedzkim na Polskę rozpętano antyprotestancką histerię na przykład, nie? I ofiarą bezpośrednią byli tak zwani Arianie, którzy byli tak jedną nogą w kościele, a jedną nogą w humanizmie, ale ofiarą byli właściwie wszyscy protestanci. Zaczęto manipulować żonami szlachciców, żeby namawiały mężów do porzucania kalwinizmu na przykład na Litwie i wschodniej Polsce. Zaczynano rugować protestantów z Sejmu i im później w XVII i XVIII wiek, tym mniej jest protestantów posłów na Sejm. Więc to była przemoc. Kościół katolicki nie miał dobrej odpowiedzi na protestantyzm, tylko tak samo jak dzisiejsi narodowcy, jak dyskutują z liberałami. To jest po prostu, sięgnęli po przemoc. Tego, to nijak nie można powiedzieć, że oni w jakiś sposób przekonali kogokolwiek.
Jeśli mogę tu dołożyć, bo to jest piękna puenta. Najpierw, Piotrze, mówiłeś o tej ciemnocie, o tym, że dopiero w XX wieku Kościół katolicki powoli zaczął pozwalać na walkę z analfabetyzmem w krajach czy terenach katolickich, czyli trzymanie ludzi w ciemnocie, żeby oni byli z dala od prawdy, od wiedzy, od samodzielnego myślenia, a z drugiej strony siła. Po prostu brutalna siła, która ma wymusić posłuszeństwo. I zobaczcie, mówimy, że to była kontrreformacja, tam wiek XVII, XVIII, ale zobaczcie, co się dzieje w Polsce. 10 lat temu startujemy z telewizją Idź Pod Prąd i z takim jasnym przekazem protestanckim, który rzeczywiście wystrzela, można powiedzieć, w kosmos, jeśli chodzi o oglądalność. Tysiące, może nawet setki tysięcy ludzi poznają prawdę o Jezusie i o Biblii, której nigdy w Kościele katolickim nie słyszeli. Co robi kler katolicki? Czy no, jakąś debatę mnie zaprasza episkopat, żeby tu jakąś debatę zrobić? Nie, wysyła takich hunwejbinów, można powiedzieć, żeby nas obszczewali, podpalali. No a potem robią nam, jak zwykle, jak za czasów inkwizycji, proces, gdzie państwo ma zdusić protestancki głos w Polsce. No to zobaczcie, to są przecież rządy PiS-u sprzed no, 5-6 lat. To nie jest 300 lat temu.
Piotrze, ja bym zapytał...
Ciemnota i siła. To jest tak, właśnie...
Cały czas jest to aktualne.
To jest tak? aktualne także w Polsce. To jest siła katolicyzmu.
Powiedziałeś o tej takiej histerii po potopie szwedzkim. Chciałem właśnie o to dopytać, bo kiedyś to było przynajmniej tak, że większość Polaków swoją wiedzę historyczną to właśnie opierało na trylogii Sienkiewicza. Teraz to nie wiem, czy na TikToku, może na Facebooku trzeba by powiedzieć, ale kiedyś tak było. No i jednym z takich antyprotestanckich argumentów, no to właśnie, że to po pierwsze Szwedzi protestanci źli, no i Radziwiłł też protestant zły zdradził, a tu Jasna Góra unosił się ten kościół w chmurach i go tam nie mogli trafić. Tego typu opowieści tam możemy przeczytać i że to taki ten punkt zwrotny. Jak to było w rzeczywistości z tym potopem, z tym szwedzkim i udziałem protestantów i katolików po polskiej stronie? Czy to rzeczywiście można tak powiedzieć, że to protestanci zdradzili, a katolicy tacy wspaniali byli?
No przede wszystkim dziwne są pretensje do Szwedów, ponieważ ultrakatolików do Szwedów, ponieważ ultrakatolik i Szwed w jednym na polskim tronie, Zygmunt III Waza, po prostu rozpętał wojnę z własnym narodem o tron szwedzki i Szwedzi go nie chcieli, bo uważali go słusznie za, tu powiem brzydkie słowo, za katolickiego zjeba, bo to był taki człowiek, to był naprawdę fanatyk i po prostu nie chcieli go tam. On przegrał bitwę pod Linköping i później był tak zagniewany na swoich własnych ziomków w Szwecji, że wrócił do Polski po drodze przyznając inflanty Polsce, rozpętując w ten sposób wojnę polsko-szwedzką. I to on ją rozpętał i ona się zaczyna w 1590 latach, a nie w latach 1650. Co to po 60 latach złych stosunków wywołanych przez ultrakatolika Szweda na tronie polskim. Więc, a to jest ten sam człowiek, którego nacjonaliści i ultrakatolicy chwalą za zdobycie Moskwy, gdzie to była impreza, w którą osiedał w 1610 roku wkręcić kilku magnatom, i gdzie Polacy zajęli Moskwę na tak zwany krzywy ryj, to znaczy jako pseudosojusznicy tam weszli i nie chcieli wyjść. Mniej więcej tak jak Napoleon zajmie Hiszpanię za 200 lat, a nie Rosję. Tego nie da się porównać z podbojem Napoleona Moskwy uczciwym, tylko raczej podbojem Napoleona Hiszpanii, czy wejście na krzywy ryj jako pseudosojusznik. No w każdym razie to ultrakatolik i Szwed rozpętał wojny polsko-szwedzkie. Wcześniej nie mieliśmy złych stosunków ze Szwecją. O tym się zapomina. Natomiast jeżeli chodzi o sam potop, to Szwedzi wykorzystali to, że trwała ogromna wojna, najpierw kozacko-polska, a potem na kozacy się wahali, czy dogadać z Polakami, czy z Rosjanami. I rozpętała się z tego wojna Polski z carem Aleksym. Romanowem. I w ten sposób w 1654 roku Litwie, czyli rok przed potopem, Litwie zagraża armia, 100-tysięczna armia. W ogóle takiej armii nigdy nie, Polacy nie widzieli tak wielkiej armii. 100-tysięczna armia carska. W momencie, jak Szwedzi korzystają z tego, żeby oderwać to, co zostanie, bo to tak to mniej więcej wygląda, i to jeszcze Szwedzi prowadzeni, i to jest ciekawe, myśmy mieli Szwedów na tronie polskim wtedy, a Szwedzi mieli Niemca, Wittelsbacha wtedy już na tronie polskim, bo z królową Krystyną Wazowie się kończą w Szwecji. Więc atakują nas Szwedzi z Niemcem Bawarczykiem, znaczy Bawarczyko-Palatyńczykiem, bo to jest, Wittelsbachowie są w dwóch regionach, to jest trochę skomplikowane. Ale atakują nas Szwedzi z Niemcem na tronie, a my bronimy się ze Szwedem na tronie. Tak to wygląda. Tego się jakoś nigdy nie zauważa, bo Jan Kazimierz jest przecież Szwedem. Jest bardziej Szwedem niż Wittelsbach. Natomiast jak Szwedzi wchodzą, to Rosjanie się cofają. Więc Radziwiłł rozumował prawidłowo, że skoro tak, była armia litewska, wiecznie niedoinwestowana, jak wszystko w Polsce, jakieś 3000 chuda pachołków, oni nie obronią się przeciwko Moskalom, no to trzeba zawrzeć sojusz ze Szwecją. To jest całkowicie normalna decyzja. To z perspektywy, ona jest wręcz, że kretynizmem byłoby zrobić inaczej. Jeżeli mieć do kogokolwiek pretensje w Polsce o zachowanie podczas potopu, no to może do wojewody Opalińskiego, wojewody poznańskiego, który poddał się Szwedom, mimo że miał armię koronną, wielokrotnie większą od armii litewskiej, na wyciągnięcie ręki, więc on mógł walczyć. Ale Radziwiłł nie miał czym walczyć po prostu. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia. W Polsce się właściwie tolerancja kończy właśnie za Zygmunta III Wazy już w latach 90. Już mamy kładzenie nogi, kłód pod nogi posłom, protestantom i tak dalej. Więc to mamy do czynienia z zakłamaniem na tak wielu poziomach, że trochę nie wiem, od czego zacząć, ale odniosłem się po trochu do wszystkiego, bo to jedyny co można zrobić wtedy.
Dzięki, mamy pozdrowienia. Kamil Jastrzębski. Pozdrawiam, panowie. Pozdrawiam oczywiście.
No właśnie też... dzięki Piotrowi poznaliśmy pośrednio Kamila i ta znajomość też się będzie rozwijać. Niedługo Kamil więcej o tym opowie. Pozdrawiamy cię, Kamil.
Mamy też super czatowicza, Daniel Ruszkiewicz. Pozdrawia całą redakcję. My także pozdrawiamy. Pastor Paweł Chojecki, coś chciałeś o potopie?
No jeszcze dodam tylko, że mitem jest, że przeor Jasnej Góry był tam niewzruszenie patriotą, takim niezłomnym i tak dalej. To był zdrajca, jeśli używać tych katolickich określeń, bo on od razu wyparł się polskiej korony, znaczy króla, który uciekł i przyjął panowanie Karolusa właśnie. I myślał, że Szwedzi zapewnią mu dalej żerowanie na głupocie ludzi i będzie tam się dalej bogacił, rządził i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli już trzeba by kogoś wygnać, no to już jeśli wygnano braci polskich, no to i Kordeckiego też należało wygnać.
Dobrze, ja mam teraz takie pytanie już bardziej do współczesności, bo mówiliśmy, że kraje katolickie są trochę zacofane względem krajów protestanckich, ale no, nasza telewizja działa już 10 lat, więc może, Pawle, byś powiedział, czy coś drgnęło w naszym społeczeństwie, czy coś się zmieniło, że ludzie są bardziej otwarci na protestantyzm?
Nie, no to jest oczywiste, że zmieniło się bardzo, tylko myślę, że to nie jest nasza głównie zasługa. To nie jest zasługa protestantów ani naszej telewizji, to jest zasługa ateistów, nie? To tak powiem. O ile ta przemiana w wieku XVI była, myślę, bardziej zasługą Lutra niż Erasma, nie? Nie chcę tam wchodzić w spór, ale mówię, no te sprawy związane ze zbawieniem, z Biblią były ważniejsze niż jakieś takie pomysły związane z naturą człowieka, z wolną wolą i tak dalej. O tyle dzisiaj w Polsce większą zasługę, jeśli chodzi o pokonanie zabobonu i tego monolitu katolickiego, monopolu też władzy katolickiej, mają szeroko pojęci liberałowie, ale tam też ten klen, taki ten trzon antyklerykałów, często ateistycznych, nie? To myślę, że te filmy, czy Sekielskich, czy film Kler i cała praca innych tam środowisk liberalnych, żeby to publikować, pokazywać i tak dalej, ma większą dzisiaj, znaczy odegrała na razie przynajmniej, większą rolę niż sami protestanci, bo oni się skumali, w większości ekumeniczni protestanci się skumali z Kościołem i Kościół ich, można powiedzieć, wykastrował. Oni są bezjajeczni kompletnie, oni nie mają żadnej oferty takiej dla tych sfrustrowanych katolików. To praktycznie na tym medialnym placu boju jesteśmy tylko my, którzy ostro walczymy z katolicyzmem. To nawet mam świadectwo. Jakbyście nie wierzyli, mam świadectwo. Świadectwo biskupa. Nie dupa biskupa, tylko naprawdę podpisane przez jakiegoś, nie znam, bo mam go wiecie gdzie. Ale on powiedział, że no, pastor Chojecki to mówi tak, jak się mówiło w czasach tej luterańskiej reformacji. Tak jak w czasach Lutra. A przecież dzisiaj tak nie można. No i sąd mówi skazać. No nie można. Proszę, macie to pismo z episkopatu, oficjalne stanowisko. Także wiecie, jak wrogowie mówią to samo, co ja, no to chyba coś w tym jest na rzeczy.
Tam Piotr nagrał kiedyś materiał odnośnie książki pana Tasaka, też protestanta, i też miał taką opinię, że jest zbyt miękka w stosunku do katolicyzmu.
To wiesz, to im złamano kręgosłup moralny. Oni zapomnieli o takim podstawowym, można powiedzieć, wezwaniu apostoła Pawła, który mówi tym protestantom bezjajecznym, ekumenicznym. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, który troszkę był bojaźliwy, i mówi, słuchaj, tam nie bój się. Przecież nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Noż ci... No, to już tam... Nie z nimi walczymy, ale szkoda, że oni nie walczą razem z nami przeciwko zabobonowi, kłamstwu i diabłu.
Mamy wyniki naszej sądy. Odpowiadaliście na pytanie, czy w Polsce możliwe jest trwałe przełamanie monopolu Kościoła katolickiego. 328 głosów. Dziękujemy wam serdecznie za każdy z nich. Na tak odpowiedziało 55% osób, na nie 39%, 6% inaczej. I pytanie do naszego gościa. Tak jak powiedzieliśmy o jedną z przyczyn reformacji, czy główną, no to był stan Kościoła katolickiego wtedy, te 500 lat temu. Czy dzisiaj obserwujesz podobne jakieś patologie w Kościele katolickim, czy też powiedzmy Kościół, czy świat dojrzał do jakiejś reformacji 2.0? Jakie jest twoje zdanie?
No, patologii jest co niemiara. No, patologią jest pedofilia, patologią jest to, że oni funkcjonują jako państwo, z którymi państwo zawiera traktaty zwane konkordatami, zamiast jak każda inna grupa religijna po prostu zachować się w ramach prawa konkretnego kraju, w którym się znajdują i działają. To jest na przykład to, że Kościół jest państwem. To kiedyś ateista i wolterianin w jednym, chociaż sam Wolter nie był ateistą, ale ten człowiek był ateistą i wolterianinem w jednym, czy Anatole France, mówił, że Kościół jest przecież państwem. Przecież to już samo to jest bardzo dziwne, prawda? Że to nie jest jak inna grupa religijna. I w związku z tym bardzo często jemu dużo, bardzo wolno i tak dalej. Ja bym tak bardzo nie krytykował innych protestantów w Polsce, bo zauważyłem, że bardzo często jest tak, że dla nas właśnie humanistycznych intelektualistów, ludzie, którzy się z nami zgadzają, to często są ludzie, dla których protestantyzm jest jakąś inspiracją, czyli na przykład Eliza Michalik, Tomasz Piątek i tak dalej. No, jeżeli chodzi o pastorów protestanckich w Polsce, to oni po prostu czasami boją się tego katolicyzmu, czasami też po prostu bardziej są politykami. Ale wydaje mi się, że ten sojusz po prostu na zasadzie, że oprócz tego katolickiego kadzidła było trochę przestrzeni intelektualno-duchowej innej, ten sojusz nadal trwa i wydaje mi się, że tutaj nie jest tak źle. Wydaje mi się także, że w czasach Erasma i Lutra ta praca Erasma, ona nie była tak mniej istotne niż praca Lutra. Natomiast dzisiaj chyba też nie jest tak źle z protestantami, bo same osoby, które krytykują katolicyzm, często szukają w luteranizmie inspiracji. Właśnie tak jak Michali, jak Tomasz Piątek. I wydaje mi się, że bez tego by nie było tej podpórki, która by dała im odwagę często. Więc wydaje mi się, że nie jest tak źle. No, ekumenizm został w ogóle wymyślony Najpierw była Unia Kościołów samych tylko i wyłącznie protestanckich, to wymyślili Prusacy w XIX wieku, potem byli ekumeniści z 1910-1920 lat ze Szwecji, więc tutaj katolicy po prostu przywłaszczyli sobie ten pomysł i to jest typowe dla nich, że papież jeden, drugi i trzeci wychodzi i mówi, że my jako ekumeniści, no nie, ekumenizm był też wynalazkiem protestanckim, tylko on został chyba troszeczkę wykoślawiony. Poza tym mam też wrażenie, że Kościół robiąc te reformy z lat 60. XX wieku, czyli to Vaticanum Secundum, gdzie przyjęli języki narodowe i kilka zasad, które od setek lat postulowali protestanci, żeby je przyjąć właśnie, to wiele osób odniosło mylne wrażenie, że problem jest już załatwiony też, więc to jest też trochę to uśpienie, o którym wspominał pastor Chojecki, ono wynika też chyba z tego, że ludzie myślą, że już można spocząć na laurach, tak mi się wydaje.
Też jest. To dam dowód z mojego procesu. Rzeczywiście, no, w Polsce jest kilkaset wspólnot protestanckich, a tylko trzech pastorów, powiedzmy, stanęło w mojej obronie, kiedy jasno zostały właśnie te duchy inkwizycji wyciągnięte. Jeden to były ksiądz, pastor kościoła domowego, no i dwóch z takiego jednego z największych z historią wyznań z kościoła baptystów, dwóch pastorów. Bardzo oczywiście no, jestem wdzięczny. To dla nich była wielka odwaga. Inni stchórzyli. A gdy ci dwaj, mówię o tych baptystycznych, się odważyli, to na kilka dni później zwierzchnik tego kościoła, tam, no to wiecie, no nie jest taka władza jak papieża, no ale taka tytularna, powiedzmy organizacyjna, od razu napisał oświadczenie, że kościół jako taki się odcina od zdania tych dwóch pastorów, którzy stanęli w obronie Chojeckiego i oni to zrobili na własną rękę. Taki strach panuje w tych szeregach. Ja znam to od środka, to wiesz, to wiem trochę lepiej. A ci pastorzy mówili, że proces pastora Chojeckiego to jest po to, żeby zastraszyć wszystkich protestantów w Polsce, żeby nie mówili tak odważnie.
Powiedz, jak ty oceniasz z kolei tą sytuację w kościele katolickim, czy w Polsce, czy ona dojrzewa, czy jest podobna do tego, co się tam stało, jak było 500 lat temu, liczysz na tą drugą reformację, czy jednak jest już, nie wiem, za późno, za wcześnie?
Kościół katolicki w Polsce sprząk się bezpośrednio z rydwanem rosyjskim. Jest to dokładnie powtórzenie sytuacji Targowicy, gdzie najwyższa hierarchia katolicka to praktycznie sami zdrajcy, za wyjątkiem paru masonów, biskupów, to są zdrajcy na rzecz Katarzyny, na rzecz Rosji. Biorą Jurgielt, biorą pieniądze i instrukcje z ambasady Moskwy. Stąd w powstaniu kościuszkowskim, kiedy te dokumenty wychodzą na jaw, zaczynają wieszać biskupów, chcą powiesić prymasa, ale on się truje, żeby nie zawisnąć na szubienicy. Także to są fakty historyczne. I dzisiaj kler katolicki najwyższy, mówię o biskupach, praktycznie już dzisiaj to ci czynni biskupi, no to są jednoznaczne. Jednoznacznie popierają PiS, jednoznacznie popierają Putina. I to jest w pewnym sensie sytuacja dla Polski oczyszczająca, bo Polacy mogą zobaczyć, że kler katolicki jest wrogi prawdzie i zaczynają myśleć. Nie, że zaczęli czytać Pismo Święte masowo, nie. Oni zaczynają widzieć prostytucję kleru katolickiego właśnie w sprawach politycznych, właśnie w zaprzedaniu się PiS-owi i Putinowi. A wtedy się otwiera przestrzeń intelektualna, żeby oni zaczęli zabobon katolicki, niezgodność ze słowem Jezusa dostrzegać.
A także dostrzegasz jakieś...
Idealna sytuacja.
Bo powiedziałeś o tym, o złu w Kościele katolickim, ale czy dostrzegasz jakieś zewnętrzne takie rzeczy, które pomogły w sukcesie reformacji, tak jak wtedy był druk, tak, czy wcześniej te tłumaczenia
Biblii? Oczywiście media społecznościowe, to bez dwóch zdań. Media społecznościowe, internet to jest ogromny czynnik i dla Polski drugi czynnik, że za chlebem, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, miliony Polaków zobaczyło państwa protestanckie.
To teraz przejdziemy trochę na inny kontynent, bo mam pytanie takie, bo USA, no to kojarzy się z nam z państwem protestanckim, tam jest wiele kościołów, wiele wyznań. Natomiast teraz widzimy no, w ostatnim, powiedzmy, dwudziestoleciu upadek tego państwa pod względem moralnym, bo o ile nie stacza się ekonomicznie o potencjał militarny, jeszcze dalej jest numerem jeden, no to jeżeli chodzi o moralność, no to to, co wyczynia Trump, no to każdy potrafi dostrzec.
I... Ale też i wcześniej już to upadek moralności był wielki. No to Trump takim... nie jest winien.
To oczywiście, ale on jest jakby, jaki jest prezydent, taki jest
nie kraj. Nie odurzenia całego narodu.
No ale to w takim razie, no w czym widzicie właśnie ten upadek moralny? Czy on jest spowodowany? I no to może Pawle ty rozbyś, albo Piotr. Piotr, jakbyś mógł odpowiedzieć na to pytanie.
Jeszcze chciałbym też jedno zdanie do tego poprzedniego tematu. Wydaje mi się, że nam ateistom jest łatwiej dzisiaj troszeczkę mocować się z katolicyzmem, bo właśnie nie mamy tych przywódców, którzy patrzą bardziej na politykę. Nie jesteśmy zorganizowani w ten sposób. Chociaż w Norwegii ateiści założyli kościół, to tak a propos, tak ciekawostka. Bo chodziło o przyznanie pieniędzy grupom wyznaniowym i założyli z powodów pieniężnych. W każdym razie to jest interesujące, czemu nie? To ja jestem za tym.
Widować finansowanie kościołów z państwa i wtedy tak, ateiści nie będą musieli zakładać kościołów.
Ja jestem za tym, żeby, proszę bardzo, ja każdą kreatywność intelektualno-duchową, jeżeli nie szkodzi innym, jak najbardziej polecam i zachwalam i chwalę. Ale wydaje mi się, że to po prostu dysproporcja siły między protestantami i jeszcze z dodatku właśnie przywódcami, być może religijnymi, protestanckimi w Polsce, zachęca ich do działania na to właśnie na zasadzie takiej miękkiej. Plus oni naprawdę, widziałem kilka wypowiedzi, oczywiście wiem, że pastor zna to środowisko lepiej, ale widzę, że ich to hamuje, ich to Watykanum Sekundum i te pseudozmiany, jakie Kościół, takie wyłącznie kosmetyczne tak naprawdę, no bo poza językiem się nic nie zmieniło tak naprawdę, językiem mszy. Dawniej chłop, jak na tureckim kazaniu, tak, że tam agnus ei quitolis peccata mundi miserere nobis, nie, i potem on Matko Boska, Krucifuks, nie, a teraz już wie, o czym ksiądz mówi, że każe głosuj na PiS, synu. I to już wie.
W serialu 1670.
Więc wydaje mi się, że może tutaj chodzi o to po prostu, że niektórzy mają za dużo do stracenia, po prostu tak mi się wydaje. Ale rozumiem rozgoryczenie. Mnie też na przykład drażni to, że wielu liberałów nie rozumie, że trzeba bić w ten PiS i ten nacjonalizm, a nie zapraszać na przykład jak Adam Leszczyński zaprosił na dyskusję Andrzeja Nowaka, którego ja uważam za polskiego Dugina w ogóle. Więc ja rozumiem tą frustrację, bo mam podobną. Natomiast co do USA, no to wydaje mi się, że to jest też ciekawe, że jak Trump startował, to szefowie, może nie szefowie kościołów, bo oni tam unikali się deklarowania, ale ci tacy bardzo związani z religią komentatorzy polityczni, jak na przykład Shapiro, no, on jest chyba Dave Shapiro, on jest co prawda Żydem, ale tam było też wielu protestanckich, oni się trzymali od Trumpa z dala, no bo czwarta czy tam trzecia żona i tak, no wiadomo, no, jakieś zapasy, jakieś takie mis mokrego podkoszulka i Bóg wie co tam jeszcze, no to nie był idealny kandydat na pewno. Więc zrobiono taką legendę na takiej zasadzie, że jak już Trump wygrał i posłał na zieloną trawkę innych republikańskich kandydatów, to zaczęto wykonywać pracę pod tytułem Bóg zesłał nam Trumpa, bo nas testuje w ten sposób. Wysłał kogoś okropnego, a my musimy zaufać, że on nas pomoże pokonać tak zwane lewactwo i tak dalej, i komunizm i tak dalej, bo wiadomo, że taka Kamala Harris, sympatyczna pani, to jest oczywiście komunizm, więc wykonano tą pracę, ale dla mnie momentem satysfakcji i takim, że trochę jednak wiary w Amerykę mi jeszcze zostało, chociaż już nie tyle co kiedyś, jest to, że pani biskup w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie, to był kościół episkopalny, on się tak nazywa w Stanach Zjednoczonych, bo żeby się nie nazywać Church of England, bo po rewolucji przeciwko Brytyjczykom to tak głupio trochę mówić, więc się mówi Episcopal Church, ale tak naprawdę to jest po prostu pani biskup anglikańska. Zjechała Trumpa jak burą sukę za to, że on właśnie nie ma za grosz współczucia przede wszystkim, a to jest taka dosyć ważna rzecz dla chrześcijan, prawda? I że może by troszeczkę złagodzić tą na przykład retorykę antyimigrancką, no ale Trump się tym specjalnie nie przejął. Agenci ICE, oni nawet aresztują czasami pełnoprawnych obywateli amerykańskich i wyrzucają ich z kraju, więc to jest... Było jakieś tam 200 takich przypadków, że wyrzucali kogoś, kto jest jak najbardziej 100% obywatelem amerykańskim. To już nie chodzi o to, że jest legalnym migrantem, bo takich to wyrzucają ciągle. Więc to nie odniosło skutku, ale przynajmniej zobaczono jakąś twarz ważnej osoby protestanckiej, która się przeciwstawiła tym protestantom, którzy sami się oszukują, że Trump jest taki dziwny i okropny, ale to jest po to, by nas sprawdzić naszą wiarę, żebyśmy zaufali mimo pozorów, tak niby. No to nie są oczywiście żadne pozory. Trump jest oczywiście okropną osobą i to nie są żadne pozory. Dla mnie ta sytuacja nie jest jakoś nadzwyczajna, bo protestanci, to jest dobra rzecz, że protestanci są rozproszeni na różne wspólnoty, bo to jest normalne. Każdy sobie znajdzie wspólnotę, i tak dalej, ale no, dobrze było usłyszeć głos protestancki, antytrumpowski, nie? Po tym jak większość protestantów się sam, ale nie wszyscy, bo są też działacze protestanccy, są też pastorzy, którzy na przykład na TikToku jadą w Trumpa, że jakim cudem w ogóle ktoś taki jest dla was przykładem dobrego chrześcijanina czy Amerykanina.
Rzeczywiście temat amerykański, to myśmy się już tak wstępnie z Piotrem umawiali, że kiedyś jeszcze się na, powiedzmy, 2 godziny umówimy na omówienie szczegółowo tego tematu, także tylko dołożę króciutko. Niestety za sukces Trumpa odpowiadają amerykańscy liberałowie i ateiści. Nie? To jest moja teza, ja już ją kilkakrotnie mówiłem. W 2015 roku byliśmy w Stanach Zjednoczonych, to jest jeszcze Obama, wtedy właśnie no, niszczą takie różne tam te zabezpieczenia konserwatywne w prawodawstwie amerykańskim i miałem okazję przeprowadzić wywiad z doktorem Albertem Mollerem. To jest jedna z takich ikon protestantyzmu. O, tu widzicie w jego biurze. To jest taka ikona protestantyzmu amerykańskiego i on mówi, że my przygotowujemy się na prześladowania chrześcijan, że to, co zaczęli robić właśnie liberałowie i ateiści, to było już za pomocą państwa niszczenie wolności chrześcijańskiej. I teraz to trwało sobie jakiś tam czas i nastąpiła retorsja. I w kościołach protestanckich Trump jest postrzegany jako ten, który zatrzymał ten lewicowy trend, żeby zniszczyć chrześcijaństwo metodami państwowymi, siłowymi, takimi jak katolicyzm, nie? I stąd oni się tak go trzymają. Także o tym czynniku rzadko kto mówi. Ja nie słyszałem, żeby ktoś właśnie to pokazał tak jasno, a ja to widziałem w 2015 roku, kiedy oni się bali prześladowań. I stąd przyjęli Trumpa, no już z dwojga złego, jak mają nas wsadzać znowu do więzień, czy wrzucać z pracy za to, że mówimy o Chrystusie, czy cytujemy Biblię. Pamiętacie te filmy Bóg nie umarł, szczególnie Bóg nie umarł 3, to pokazuje, ale też i Bóg nie umarł 1. To już wolimy Trumpa, nie? Także tak to się rozegrało.
To ja jeszcze chciałem na koniec zapytać o przyszłość protestantyzmu, bo tak jak obserwujemy poprzednie stulecie, czy jeszcze też wiek XIX, no to jest wiek triumfu państw protestanckich, czy wcześniej Wielkiej Brytanii, Imperium, potem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Teraz to się, tak jak Michał mówiłeś, czy kończy, czy zmniejsza, już nie można tak bardzo powiedzieć, że Stany takie protestanckie, też ten protestantyzm w Anglii troszeczkę jest bardziej taki laicki, czy tylko formalny, już nie mówiąc o jakiejś Francji, czy Niemczech. Jak jest waszym zdaniem przyszłość protestantyzmu w tych nadchodzących latach? Może najpierw doktor Napierała.
Ja tylko chciałem też malutkie ad vocem. Wydaje mi się, że w Ameryce słowa liberals używa się w zbyt szerokim, to jest dosyć znany temat, używa się w zbyt szerokim znaczeniu, to znaczy słowo liberal w Ameryce, ponieważ Ameryka walczyła z Sowietami w zimnej wojnie, i słowo socialist się źle kojarzy, to wielu bardzo lewicowców po prostu, a często agresywnych bardzo lewicowców, którzy nie lubią ludzi religijnych jako konkurencji przeciwko marksizmowi, można tak powiedzieć, też nazywa się liberals. Ja się jak najbardziej odcinam od tego typu. Ja rozumiem, dla mnie liberałem w Ameryce jest ktoś, kto sobie najwyżej robi jaja z ludzi wierzących. Każdy ma prawo robić sobie jaja z kogo chce, moim zdaniem. Natomiast no, działanie na zasadzie takiej, żeby, nie wiem, unikać zatrudniania w hierarchii, w administracji ludzi, którzy są znani z tego, że są mocnymi protestantami, czy w ogóle ludźmi wierzącymi, no to jest działanie antyliberalne. To jest, ale w Ameryce nie można używać słowa socialist, bo tam dlatego oni są wszyscy grupowo nazwani jako liberals, a tam są w tej grupie prawdziwi liberałowie, jak Bill Maher na przykład, jak i naprawdę ludzie bardzo nieciekawi, z którymi ja bym w ogóle nie chciał rozmawiać, jakimś, którzy prowadzą rzeczywiście swego rodzaju jakąś taką krucjatę antychrześcijańską, bo oni prowadzą w ogóle krucjatę taką trochę antyamerykańską, na zasadzie, że Indianie mieli rację i trzeba im wszystko oddać. To do tego się trochę sprowadza i wydaje mi się, że tutaj jest słowo liberał za bardzo szeroko używane. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że protestantyzm może się jeszcze całkiem fajnie odwinąć, bo właśnie teraz, przez to, że ludzie, którzy głosują na przykład na PO, wychodzą z kościoła, bo są zniesmaczeni tym, że ksiądz każe im głosować na PiS, wszystkim wierny, prawda? No to jaki jest lepszy moment na głoszenie protestantyzmu niż teraz, kiedy ci ludzie, którzy mają potrzebę bycia ludźmi wierzącymi, a ja uważam, że są ludzie, mimo że sam jestem ateistą, wiem, że są ludzie, którzy mają potrzebę bycia wierzącymi i na przykład nie do końca podpisuje się pod takimi staraniami, że wszyscy byli niewierzący. Pamiętam taką dyskusję zresztą z protestantem ze Szczecina, moim znajomym, kiedy mówiliśmy o tym właśnie, że on mówił o tym, że gdyby miał być wszechświat i nie miało być w niej żadnej opiekuńczej takiej siły, którą on nazywa Bogiem, no to byłby taki świat trochę smutny i pozbawiony sensu. A ja powiedziałem, no widzisz, a ja uważam, że taki to byłoby niepokojące dla mnie, że jest tam jakaś siła dodatkowa poza grawitacją, która... No w każdym razie jest coś takiego jak psychologiczna potrzeba posiadania wiary lub nieposiadania jej. Więc skoro tak, to myślę, że to jest bardzo dobry moment dla protestantyzmu, gdzie ludzie mają, i dlatego właśnie takie osoby jak Eliza Michalik na przykład miały taki moment fascynacji protestantyzmem, ona była związana z Kalwinami. I to jest znakomity moment moim zdaniem, dlatego że ci ludzie, którzy mają potrzebę bycia religijnymi, oni będą ją nadal mieli. Ale właśnie znam bardzo wiele osób, które na przykład mój znajomy Sylwester Uba, z którym też robiłem wiele, z Gdańska też robiłem z nim wiele, wiele rozmów na moim kanale, on mówił właśnie, luteranin z Gdańska, on mówi właśnie, że on się czuje wolny tam po prostu, nie jest w tym kościele. On wreszcie może być tam sobą, tak? Być osobą wierzącą i liberałem jednocześnie, nie? I wolnościową jednocześnie. Więc właśnie to jest właśnie oferta dla tych ludzi, którzy głosują na PO, chcą być wierzący, mają taką potrzebę, i są zniesmaczeni i słusznie i oburzeni sytuacją, gdzie ksiądz każe im głosować na PiS, a jak nie, to w ogóle nie jesteś wierzący. No nie, no tak się po prostu nie da. Myślę, że to jest bardzo dobry moment dla protestantyzmu w Polsce.
Tak, tu się zgadzamy i też no, doświadczamy tego. Cieszę się, że Bóg dał nam no, i ten pomysł, i ludzi, i siły, żeby 10 lat temu ruszyć właśnie z takim programem, kiedy właśnie YouTube dawał pierwszy raz te transmisje na żywo. My od razu praktycznie byliśmy już gotowi do wejścia i no, zrobiliśmy, myślę, kawał dobrej roboty, a to jeszcze nie jest koniec. I tu te programy i projekty, które razem, mam nadzieję, jeszcze Bóg pozwoli nam realizować. Nie wiem, jak ateiści mówią, historia nam pozwoli, Boja. Czy... Nie, no weź, nie, przyszłość nam pozwoli, ale wrócę. Możemy się nabijać nawet z siebie nawzajem i ja nie mam z tym żadnego problemu, o tym mówiłeś, Piotrze. To jest właśnie piękne. Jeśli chodzi o przyszłość protestantyzmu, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych to wygląda źle i mówię o Ameryce, sobie jeszcze porozmawiamy. Tu wywiad z generałem Hodgesem też pośrednio tego trochę dotyczy, ale są takie bardzo jasne punkty na mapie świata, gdzie protestantyzm rozwija się, czy rozwinął się bardzo świetnie w ciągu kilkudziesięciu lat. Korea Południowa, no to nie będę rozwijał tematu. Brazylia, to przecież taki no, ciemny, jeszcze zamknięty w dżungli lud amazoński, jak to się mówi, katolicki, a dzisiaj tam już tak około 50% się gdzieś afiliuje w tych kręgach protestanckich, nie? Można powiedzieć oczywiście Polska, no to nie będę powtarzał, bo się zgadzam z każdym słowem, co Piotr powiedział, jeśli chodzi o szansę tu rozwinięcia się znowu protestantyzmu, bo przypominam, że Polska kiedyś, dlatego no słomiany ogień, bo Polska kiedyś zapłonęła reformacją, nie? To było coś naprawdę wielkiego. Tu już właśnie Sejm w Piotrkowie Trybunalskim, że wysłali ultimatum wszyscy razem, już, czyli taki Rej i inni mieli taki wpływ na szlachtę, że wysłali ultimatum papieżowi. Chcemy kościoła narodowego, nie? Także to pokazuje, że mieliśmy bardzo krótki, 20-30-letni epizod reformacji, ale jednak się no, był i myślę, że dzisiaj jest czas na powrót do tego. Cała Afryka to też jest bardzo ciekawe zjawisko. Na przykład Kościół Anglii, tu wymieniony, on bardziej zachowuje się dzisiaj w Afryce, na przykład w Kenii, czy biskupi anglikańscy w koloniach dawnych są bardziej anglikańscy niż dzisiejsi, bo na przykład tu ma być taki skandal, że głowa kościoła anglikańskiego ma się modlić z głową kościoła katolickiego, nie? To tam czy był, czy ma jakoś na dniach być ten skandal. Akurat katolicyzm dba, żeby to w czasie święta reformacji się odbyło. Ta hańba, kolejna hańba protestantów, a w Afryce się od tego odetną na pewno, nie? Także Bóg działa naprawdę w różnych miejscach i czasie, ale ja też wierzę, że kościoły amerykańskie się jeszcze podniosą.
To tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą dyskusję. Dzisiaj o 18:00 jeszcze czeka nas sonda Idź pod prąd. Kto męczy dusze czyśćcowe? Takie trudne pytanie, nie ma łatwiej
odpowiedzi. A słuchaj, a jak odpowiedź na naszą sondę?
To mówiłem, tam było, 55 chyba było.
55, a to dzięki.
55 było, że jest możliwe przełamanie, na nie 39 i 6 było inaczej. Nie wiem, czy
mamy zobaczyć, bo być może aktualną wersję, ile głosów wyniki. Mamy?
Kontynuując jeszcze ogłoszenia, przypominam jeszcze raz o naszej promocji w sklepie naszym internetowym. Tylko dzisiaj 50% taniej książki o reformacji. Co jeszcze dzisiaj? O 21:00 kolejny odcinek Otwórz Biblię. Rozmawiamy o Księdze Przypowieści Salomona. I jeszcze raz też o 13:00 w poniedziałek będzie wywiad z generałem Benem Hodgesem, byłym dowódcą wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie.
No to żeby tu Piotr nie był poszkodowany, to ja pozwolę sobie zareklamować książkę Piotra, właśnie tu o liberalizmie Piotr trochę mówił. Liberalizm, historia walki o wolność, Piotr Napierała i Paweł Skała, Piękność. Także to, gdzie Piotrze można tę książkę znaleźć? U ciebie na stronie, czy w wydawnictwie?
To jest wydawnictwo dawniej Teatrum Illuminatum, dzisiaj Illuminari. Po prostu tam musi być PL, shop i tak dalej w ten sposób. Tylko w internetach można kupić. A obecnie wydałem tam historię Hiszpanii bez mitów.
Mam tutaj historię Francji bez mitów, którą się bardzo przyjemnie czytał i też wiem, że Piotrze, przygotowując się no, niejako do naszego programu, to też jesteś w trakcie pisania historii Niemiec bez mitów.
O, to.
Tak jest, tak jest.
Nasz historyk Piotr Setkowicz pisze już historię reformacji w Polsce, no to już macie, a teraz historię reformacji ogólnie. Także myślę, że te książki razem będą nieźle ze sobą korespondować.
Na długie zimowe wieczory, to się mówi. Przypominamy wam tak, łapka w górę, napiszcie komentarz też pod dzisiejszym programem, sprawdźcie subskrypcję, no i rozważcie wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. idźpodprąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, jak można nas wesprzeć.
Dzisiaj ostatni dzień. No możemy dojść do 800, nie? To by był naprawdę rekord tak gdzieś ponad, w skali ponad roku. Bardzo was zachęcam. Mówię, nam nie chodzi o wielkie kwoty, ale chodzi nam o ruch. Tak jak w tytule macie, reformacja to ruch, który zmienił świat. No to żeby ten ruch w Polsce nabierał rumieńców. Prosimy was o zaangażowanie.
To co, dziękujemy w takim razie wszystkim naszym uczestnikom. Był z nami dr Piotr Napierała. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję, naprawdę. O tych sprawach moglibyśmy długo dyskutować. My taką mamy formułę, żeby nie przekraczać mniej więcej godzina 30, ale u Piotra to niekiedy się do 3 godzin zdarza, kiedy byłem, także porozmawiamy, mam nadzieję, niebawem o Ameryce, o jej historii, o protestantyzmie, także wtedy pewnie jeszcze w dłuższej formule.
I redaktor Michał Farfos, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wam za uwagę i do zobaczenia.
Do zobaczenia.